Ostatni raz ją widziałem jadąc autem. Przechodził, ja akurat stałem na skrzyżowaniu. Zatrąbiłem, odwróciła się, spojrzała na mnie, odwróciła głowę i poszła dalej. Gdyby chociaż przystanęła, to kurczę, podejrzewam, żebym zostawił auto na środku skrzyżowania, bym pobiegł do niej. Miałbym głęboko gdzieś, kurde, czy dostanę mandat, czy nie dostanę mandatu. Gdybym tylko wiedział, że ma na to ochotę. Zamknę oczy i widzę ją przed sobą. Jest prawie mojego wzrostu. Brązowe oczy. Dorosła dziewczyna. A to samo spojrzenie, ten sam ciepły uśmiech. Brunetka. Najpiękniejsza na świecie. To jest korespondencja, jak byłem za granicą. Trzymam każdy papierek. Pamiątkę. Zostało mi od córki 2 rysunki, 4 listy, 3 zdjęcia. I to akurat ocalało. No a resztę zaginęło, że tak powiem. Lubię czasami to poprzeglądać. Dla mnie to najwspanialsze antyki. Taki list kochany tatusiu ma już w tej chwili 11 lat. Rysunki, kiedyś jak będzie duża, dorosła, pokażę jej te listy. Już jest dorosła, ale kiedyś jak będziemy... Jak będę dla niej dobrym kumplem, mam nadzieję chociaż. Fajnie będzie posiedzieć i tu poprzyglądać. Powspominać. I nie myśleć o tym, o tej przerwie, tylko o tym, że był czas, którym spędzaliśmy razem i część dzieciństwa byłem przy niej. Na pewno zbyt krótką, ale byłem. O, tu jest coś takiego. Dwa króliczki, ja ten większy, ona ten mniejszy. Tam mały królik w spódnicy, no wychodzi, że córka. Ten duży, trochę otyły, to ja. Mały króliczek, ta córeczka przytula się do tego ojca. Motyle dookoła, serduszka dookoła. Niebieskie niebo. Zielone słońce. Przytuleni, uśmiechnięci.
Buziaka chyba.
Tak, tak. Oj, z buziakiem to jest opowieść. O buziaku córki. Kiedyś wracając z pracy, przybiegła do mnie i powiedziała: tatusiu, czy ty wiesz, że jak ty palisz papierosy, to mi to też szkodzi? Powiedziałem: tak, wiem, ale to jest bardzo ciężko rzucić. I córka tak spojrzała na mnie takimi tymi oczkami i powiedziała: tatusiu, jeśli jutro wrócisz z pracy, jeśli okaże się, że nie paliłeś, to dam ci takiego mocnego dziubala. Ja oczywiście zapomniałem o tym. Następnego dnia wróciłem z pracy, otworzyłem drzwi. Z daleka słyszałem tu pod tych nóżek. Podbiegła: tatusiu, paliłeś? Paliłem. No nie zapomnę tej minki, taka smutna. Spuściła głowę, odeszła. No serce mi się krajało. No i tak zacząłem myśleć, kurczę, no przecież nie będę się przed dzieckiem gdzieś po toaletach ukrywał, czy gdzieś wychodził, żeby mnie nie widziała i oszukiwał, że nie palę. I następnego dnia zaparłem się i nie paliłem. Każdy, kto pali, wie, jak to jest. Pierwszy dzień jest najgorszy, ale nie paliłem. Wróciłem do domu, otworzyłem drzwi, znowu tu pod nóżek. Jak usłyszała, że nie paliłem, rzuciła mi się na szyję, wycałowała mnie. Super. Najlepszy sposób chyba do tego, żeby rzucić papieros. O, listy. Kochany tatusiu, chcę ci złożyć życzenia, złożyć najwspanialsze życzenia, żebyś dużo pieniążków zarabiał i był bardzo zdrowy. Żebyś dużo uśmiechu na twarzy miał. Niestety nie umiem jeździć na rowerze, ale na pewno się nauczę. Papa Całusku 2002. Przed wyjazdem, dzień przed wyjazdem do Hiszpanii, poszedłem z nią na naukę jazdy na rowerze. Bardzo chciałem, żebym ja jako ojciec nauczył córkę jeździć. No i pamiętam, kilka dni wcześniej kupiliśmy rower, nowy, wszystko, ze sprzętem, ze wszystkim. Pamiętam, że wyszedłem, chyba za 4 godziny biegaliśmy. Przejechała około 20 metrów sama, nawet nie wiedząc o tym, bo tak podszedłem. Ale wracając do domu, ja się czułem jak po Wielkiej Pardubickiej. Mówię, w sumie więcej ja biegałem niż ona jechała, bo ja musiałem cały czas truchtać koło niej, ale byłem szczęśliwy. Do końca jej nie nauczyłem, ale przynajmniej zacząłem. Dużo rzeczy jest takich, których wiem, że nigdy nie naprawię. Wiem, że po prostu nie da się cofnąć czasu. Wiem, że nie zrobię wielu rzeczy na takiej nauki jazdy na rowerze, chociaż wydaje się drobnostką, ale to jest coś, co się pamięta. Mnie nauczył jeździć ojciec i ja to pamiętam. Pamiętam, jak kij mi wsadzał w tył roweru, przytrzymywał mnie na tym kiju. Pamiętam swoje dzieciństwo i wiem o tym, że jakie by ono nie było, wiem, że miałem w sumie szczęśliwe dzieciństwo. A córce część tych wrażeń, które miałem ja, po prostu zabrałem. Karta osiągnięć edukacyjnych ucznia za wrzesień. Zawsze, często, najczęściej nie. Zwraca się po imieniu do kolegów z klasy? Często. Pamięta o prawidłowym poruszaniu się po drodze? Często. No i tak resztę. Podpis nauczyciela. Jej pierwsza klasa. Byłem w Madrycie. Staram się mówić to w sposób spokojny, ale to, co się dzieje ze mną w środku, słowa tego nie określą. Dojrzewam do tego, żeby zdać sobie sprawę z tego, że głównym winowajcą jestem ja, nie ludzie, którzy, ktoś tam może coś, ktoś ją, córkę może nastawił przeciwko mnie, czy o mnie mówił źle. To jest nieważne. Najważniejsze jest to, że pierwszą osobą winną jestem ja, bo mnie nie było. Chyba muszę zapalić, jeśli nie będzie przeszkadzało.
Znowu pali?
No niestety tak. Uspokaja. Znaczy uspokaja. Tak mi się wydaje. Musiałem wyjechać z tego względu, że w jednej pracy, w której pracowałem na początku, kiedy byliśmy z żoną i z córką, zarabiałem całkiem nieźle. Było ok. Nie opływaliśmy w luksusy, ale było spoko. Później, kiedy straciłem tą pracę, w Polsce też zaczęło być coraz gorzej z pracą, no to zacząłem łapać się, czego się dało. Zarobki oczywiście już były dużo, dużo gorsze. W końcu już było tak, że pracowała tylko żona. I no, brakowało na wszystko. Zaczęliśmy popadać w długi. Wcześniej były wzięte jakieś kredyty. Nieduże, ale były, które jednak nie były spłacane. No i pojawiła się szansa na wyjazd za granicę. Oczywiście całkowicie inne zarobki i na początku jadąc tam chciałem pojechać na 3-4 miesiące, pół roku, żeby wyjść z tych długów, spłacić je i wrócić. Ja sobie głupio poukładałem w głowie, że zarobię pieniądze i na tych pieniądzach ułożę od nowa szczęście naszej rodziny. Będzie tacy. No ale trochę się potoczyło inaczej. I byłem 8 lat. Kochany tatusiu, nie mogę bez ciebie wytrzymać, bo bardzo za tobą tęsknię. Życzę ci wesołych świąt. No, 3 serduszka. Mama blond włosy. Ja jeszcze chyba wtedy miałem. Przyznam, że za granicą najgorsze co było, ani mnie przeszkadzało inne jedzenie, czy inne zachowania, inne przyzwyczajenia. Najgorsze są święta takie rodzinne, typowo rodzinne, Boże Narodzenie, Wielkanoc. I pamiętam w pierwsze moje święta za granicą zadzwoniłem w Wigilię. Złożyłem jej życzenia. Wysłałem jej prezent, tylko przeprosiłem, że prezent jest zbyt skromny. Znaczy ja tu chciałem jej wysłać, kurczę, najchętniej to bym jej księżyc wysłał. Cały. Ale z tego co pamiętam, to był radiomagnetofon taki z odtwarzaczem CD. Pamiętam jak podpowiedziała, że tatusiu, ja bym oddała wszystkie prezenty świata. Za to, żebyś ty był przy mnie. Znaczy ja cały czas układałem w głowie, że... Znaczy... Z moją żoną było już nie tak. Nasze stosunki się trochę, delikatnie mówiąc, ochudziły. Później robiło się coraz gorzej. Później doszło tak, że... Już był lokator na moim miejscu. No, w moim łóżku. I założyłem sprawę o rozwód. Możliwość widywania się z córką. Więc sprawa była bez orzekania o winie. No takim jestem, jakimś takim dziwnym może człowiekiem, że jak już kocham, to już kocham i ciężko mi się odkochać. Przyznam, że 2 lata męczarni. Nie chciało mi się nic kompletnie. Dół. Przepraszam, muszę napić.
Lepiej.
Kiedy już byłem po rozwodzie, kiedy już zrobiłem się tym kawalerem z odzysku, no pojawiła się kobieta taka, która mi pomogła, kiedy miałem ten trudny okres, kiedy doszło do tego, że byłem kompletnie bez jakiegoś kapitału, bez niczego. Wyciągnęła do mnie rękę i nie liczyła na nic wtedy, tylko że to nas do siebie zbliżyło. Z czasem zostaliśmy parą. Było okej. Później zamieszkaliśmy razem. Zakochałem się na nowo. Bardzo szokowało mnie to, o co mnie kiedyś zapytała. Rozmawialiśmy na temat córki i kiedyś mnie spytała z takimi oczami, jak zacząłem mówić o tym, że tęsknię, że wspominać ją, jak robiliśmy to, jak robiliśmy tamto, jak chodziliśmy na spacery, jakieś do lasu. Tak spojrzała na mnie i tak autentycznie powiedziała to poważnie, co mnie szokowało. To faceci też tęsknią. U niej sytuacja była taka, że ona tylko dbała o dzieci. Tak to wyglądało, może to źle odbierałem, ale ona tylko dbała o dzieci, a mąż raczej zajmował się tylko wyłącznie pracą. U mnie to było inaczej. Ja się nie wstydziłem tego, że tęsknię, że kocham, że to jest moja córka, tylko że później z czasem zdałem sobie sprawę, że byłem podobny do tego faceta. Bo mimo tego, co czułem, to byłem taki sam, bo mnie nie było, kiedy być powinienem. I rysunek żółwika. Zmordowanego, zapłakanego, z wysuniętym jęzorkiem. Tęsknimy za tobą. To wiem, że z ciocią rysowała. I pojechałem, tylko to już minęło w sumie 6 lat. Pierwszy raz po 6 latach przyjechałem, spotkaliśmy się z córką, kiedy dawała mi znać, że będę w kraju. To odpisywała, że się zobaczymy i w ogóle... Tylko pamiętam, taki był SMS chyba. Tylko nie wyobrażaj sobie ani tato, ani nic, tylko nie wyobrażaj sobie, że rzucę ci się na szyję. Ja jej odpisałem, że nie liczę na nic, chcę tylko spędzić z nią trochę czasu, trochę porozmawiać, zobaczyć ją, usłyszeć jej głos. Spotkaliśmy się, pamiętam. Pamiętam, jak stałem, nogi jak z waty. Kurde, w życiu na żadnej randce nie byłem taki stremowany. Nogi z waty, autentycznie z waty. Z daleka ją zobaczyłem już. Była dużo, dużo wyższa, doroślejsza, ale poznałem ją z daleka. Przywitaliśmy się dosyć chłodno na początku. Cześć, cześć. Zabrałem ją do takiej restauracji, napiliśmy się tam kawę, zaczęliśmy rozmawiać. I rozmawiało nam się bardzo fajnie. Bardzo, bardzo szybko ten taki chłodek zniknął. Mówiłem o sobie, mówiłem o tym, że wiem o tym, że minęło zbyt dużo czasu, ale pamiętam, że córka starała się odejść od tego tematu, żeby nie wchodzić na ten temat i cieszyć się tym, że jestem. Powiedziała mi coś takiego, że nadejdzie czas, kiedy jeszcze o tym porozmawiamy. 13-letnia dziewczyna tak ze mną rozmawiała. A teraz wie, że nie będę tu długo, bo będę musiał wracać z powrotem i cieszmy się tym, co jest teraz. Wtedy spędziliśmy cały dzień. Pierwszy raz w życiu byłem w multikinie. Poszliśmy, pamiętam, Indiana Jones. Nie pamiętam w ogóle, o czym ten film jest, bo siedziałem i starałem się, żeby tego nie zauważyła, no bo tak głupio, ale coraz zerkałem na nią, nie mogłem się nacieszyć. Coś wspaniałego. Siedziała obok mnie, tyle czasu czekałem. Wtedy byłem w Polsce 3 tygodnie. Bardzo szybko ta nić się znowu zawiązała, która była właściwie przerwana już i miałem nadzieję, że ta nitka się zrośnie z czasem. Wszystko na to wskazywało. I pamiętam, przez te dni nie powiedziała ani razu słowa tato. I broń Boże, nie naciskałem na nią, po prostu czekałem. I nastawiłem się już, że tego nie usłyszę, chociaż bardzo chciałem. Ale powiedziała. Byliśmy sami wtedy i to chyba były moje urodziny, jeśli dobrze pamiętam. Złożyła mi życzenia i powiedziała wszystkiego najlepszego, tato. Popłynęły mi łzy. A takie łzy szczęścia. Dwa razy w życiu płakałem ze szczęścia. W ogóle głupio się tak przyznać, facet płacze. Kiedyś tak myślałem, że gdzie tam, chłopaki nie płaczą. Ej tam. Dwa razy się popłakałem ze szczęścia wtedy i za pierwszym razem, pierwszy raz w moim życiu, kiedy naprawdę płakałem ze szczęścia, nie mogłem wykrztusić słowa, to był moment, kiedy się urodziła. Byłem do samego końca. No, polecam wszystkim przyszłym ojcom, bo jest coś wspaniałego i w takiej sytuacji my, jako faceci, jesteśmy pierwsi, którzy widzą dziecko. Ja pierwszy widziałem córkę, no bo widać najpierw główkę. Czułem się w niebo wzięty, super, i jak zobaczyłem ją, ona już była dla mnie piękna. Mimo, że nie wyglądała zbyt higienicznie, może, że tak powiem, ale była piękna. Pamiętam, że dali mi córkę, żebym ją zaniósł pod lampę, żeby ją nagrzać tak. Zaniosłem ją pod tą lampę, położyłem córkę pod tą lampą i zacząłem z nią rozmawiać. Wiedziałem, że nie słyszy, że nie rozumie, no przecież dopiero co się urodziła. Ale zacząłem jej mówić, jak będzie wspaniale, gdzie ją zabiorę, co zrobię. Łzy leciały mi ciurkiem, płakałem ze szczęścia. I zatkało mnie. No i w tej chwili mam tylko dwa zdjęcia córki. Te zdjęcia zrobiłem, powiększyłem, co przyczepione. Bo do zdjęcia córki to musimy podejść bliżej. Tutaj. Zdjęcie jest specjalnie tak umiejscowione córki. Jest po mojej prawej stronie, kiedy leżę na łóżku czy oglądam telewizję. Na zdjęciu jest tak, jak go pamiętam. Jest bardzo uśmiechnięta, strasznie mi się podoba jej taki ciepły uśmiech. Lubię patrzeć na to zdjęcie. Brązowe oczy, brunetka. Najpiękniejsza na świecie. Wiadomo, że jest dużo starsza w tej chwili. Prawie dorosła. Już dorosła właściwie. A na tym zdjęciu jest taka, jak pamiętam, kiedy byłem przy niej. O, już trochę się nagadałem. Może kawę się napijemy, herbaty. Coś do picia.
Kawę.
Okej. Okay. Wtedy wyjechałem na samolot, samolotem z powrotem. No i początkowy okres było super. Skype, gadu-gadu, SMS-y, dzwonienie. Złapaliśmy wspólny temat, muzyka. Ja bardzo lubię muzykę. Córka też, Sex Pistols. Ja jej polecałem Led Zeppelin. Metallica. Coś spokojniejszego, Ira.
Z mleczkiem, tak?
Tak.
Okay.
No później coraz mniej tych rozmów było. Ja chyba zacząłem, był taki okres, zacząłem pić rzeczywiście, ale to było chyba przez to, że właśnie ten kontakt zaczął się urywać. Tak się jakoś właśnie poukładało, że coraz rzadziej odpisywała na SMS-y. Coraz rzadziej. W sumie W sumie nie było jakiegoś takiego konkretnego powodu, po prostu nie mam czasu. Znaczy w tej chwili ja rozumiem, że rozmawiała ze mną, bo to było świeżo po tym, kiedy się widzieliśmy, kiedy znowu czuła, że mnie nie ma, kiedy ten czas się wydłużał, to i my oddaliliśmy się od siebie. I ona to czuła i nie chciała tak. Pamiętam, że kiedyś wykrzyczała mi do słuchawki, że mimo tego, że ludzie się rozwodzą, to dzieci mają nawet lepiej po rozwodzie, bo wtedy rodzice bardziej dbają. I że przecież mógłbym mieszkać w Polsce i moglibyśmy się widywać w każdy weekend. Więc po co ja siedzę tam za granicą? Kiedyś mi to wykrzyczała do słuchawki. No i później to już się kontakt całkiem urwał. Jak się urwał całkiem, to tak mi się zwaliło parę rzeczy na głowę. Jak to przeważnie tak jest, jak się coś zaczyna psuć, to się od razu wszystko wali na głowę. Kłopoty nie chodzą parami, tylko batalionami przeważnie. Straciłem pracę. Potem takie łapanie dorywczych prac. To tu, to tam, tu na czarno, tam na czarno. Tu dzień, tam dwa, tam trzy. No i wtedy tak złapałem dołka takiego i zacząłem zapijać smutki. W Hiszpanii zrobiło się już tak totalnie źle. No bo było tak, że ostatni rok praktycznie żyłem z oszczędności. A nie miałem dokąd wracać. Nie miałem do kogo. Nie miałem do kogo tu przyjechać. Mama nie chciała ze mną rozmawiać. Podejrzewam też, że mama dowiedziała się o tym, że zacząłem zaglądać do kieliszka. Cytat dosłowny. Cześć, tata. Bardzo za tobą tęsknię i kiedy wrócisz, to mnie nie poznasz. Zapisałam się na kurs tańca. Pan mnie pochwalił. Kocham cię. Trzy serduszka, każde przebite strzału. Wróciłem. Już nie miałem wyjścia, musiałem wrócić. Ostatni raz wypiłem 2011 roku w urodziny córki. Siedziało mi wtedy w głowie, że kurczę, ja bym chciał być teraz przy córce, przytulić ją, kupić jej cokolwiek. Ale później, jak już przetrzeźwiałem, pomyślałem sobie, jeżeli będę dalej sięgał po alkohol, to szanse nawiązania kontaktu, odzyskania córki maleją do zera. Zdałem sobie z tego sprawę i zgłosiłem się do stowarzyszenia charytatywnego Nadzieja. Tam dowiedziałem się, że tam mogę mieć miejsce. Chodziło mi o nocleg, żeby gdzieś móc się przespać. Trafiłem tam. Okazało się, że jest taka możliwość. Założenia firmy, którą sponsoruje Unia Europejska. No i założyliśmy taką firmę. To jest taka zbieranina ludzi różnych, po różnych przejściach. Akurat zajmujemy się głównie wykończeniami wnętrz. Doświadczenie miałem, no bo w Hiszpanii praktycznie tylko i wyłącznie na budowie pracowałem. Początki były ciężkie, bo nie mieliśmy zleceń. Ale z czasem zaczęło to się układać. W tej chwili już się zaczyna rozkręcać. Ja już w tej chwili widzę, jak porównam kiedyś jedynym moim pokojem, to była ulica, idąc po ulicy, rozglądając się, gdzie tu można by się schować w razie deszczu. Teraz mieszkam, mam pokój. Pokój jest ogromny. Wcale nie jest mi taki duży potrzebny, ale skoro już jest taki, no to niech będzie. Dzwoniłem do córki. Powiedziałem jej, że jestem w kraju, że może byśmy się zobaczyli, gdzieś porozmawiali. Nie chciała. Przypadkowo ją spotkałem raz czy dwa. To tylko cześć, cześć. Na pytanie, czy możemy spotkać się na spokojnie, porozmawiać, zawsze nie. Nie chcę. Wiem mniej więcej, gdzie mieszka, ale mógłbym pójść, ale z drugiej strony wiem, że no, zrobiłbym źle, no bo jeżeli mamy się spotkać, to nie tak, żebym ja na siłę, nie było mnie tyle czasu, a nagle będę pakował się z butami, z buciorami w jej życie, kiedy ona może tego sobie nie życzy. Jeżeli ma być dobrze, uważam, że muszę na to zaczekać. Skoro ona tyle czasu czekała na mnie, teraz ja muszę czekać na nią. Staram się, wysyłam SMS-y co sobotę. na które nie odpowiada, ale je wysyłam. Nie ma spraw, zaraz poszukam, gdzieś powinien mieć w telefonie. Na pewno są. Położę się, pomyślę, coś mi wpada do głowy. Jeden z SMS-ów. Nie należy mylić prawdy z opinią większości. Jean Cocteau. Niby proste, ale jakie to cholernie mądre. Miłego dzionka, córeczko. Bądź zawsze sobą, tylko i wyłącznie wtedy człowiek jest wolny. Czasami takie coś jakieś myślić. To akurat siedziałem w internecie, przeczytałem i właśnie spodobał mi się ten cytat. I tak go trochę po swojemu rozwinąłem delikatnie. A czasami takie zwykłe, że już mi resztka włosów wypadła z głowy i chodzę już obcięty na zero. To nie jest łatwe. Takie. Wydaje się, że wyślij SMS, ale wysłanie takiego SMS-a, ja czasami spędzam sporo czasu, zanim wystukam tych parę słów. Myślę, czy tak będzie dobrze, czy może inaczej, czy może w ten sposób, czy może w tamten sposób. Jeśli chodzi o córkę, wiem, że jestem tchórzem. Bo boję się zepsuć tego cienia nadziei. Szansy, żebym mógł raz na jakiś czas się z nią spotkać. Nie robienie nic jest bardzo złe. Ale znowu boję się, że jeżeli zrobię zbyt gwałtowny ruch, zamknę sobie całkowicie furtkę do niej. Że zrobię coś, co będę chciał dobrze, a wyjdzie odwrotnie. Marzę. Marzę o tym, żeby powiedziała do mnie: tato. Jeżeli kiedyś córka uzna, że zasługuje na to słowo, na to miano, tato. Wtedy pewnie po raz trzeci dopłakał ze szczęścia.